Po wielu latach nauki, słuchania odpowiednich treści, próbach poradzenia sobie, po wielu lekcjach od życia, od Boga, od bliskich, pewien problem ciągle powraca. Niektóre problemy rozwiążemy raz w życiu i one już, no już nigdy z nimi nie mamy do czynienia. A są takie problemy, które lubią nawet po latach wrócić i coś zepsuć w naszym życiu. Co to za problem? To negatywny bohater naszego dzisiejszego wykładu. Znajdujemy go na liście, którą czytamy tutaj co dwa tygodnie, która zapisana jest w Ewangelii Marka. Są to słowa Jezusa. On wypowiada, daje taką listę, co wychodzi z serca człowieka. Popatrzmy na ten fragment, chociaż już go dobrze znamy. Jezus powiedział, z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy temat grzechu głupoty, jest ostatni na tej liście. Dzisiaj zajmiemy się tym tuż przed głupotą. Czytamy pycha. Czym jest pycha? Jakiego rodzaju to jest problem? Czy dzisiaj dotyczy mnie, mojego postępowania, mojego myślenia? Wszystkie te grzechy, Jezus powiedział, że pochodzą z serca ludzkiego. To znaczy, że nie zawsze je jaskrawie widać na zewnątrz. Zaczyna się to gdzieś w sercu, kończy się jakimś nieszczęściem dla człowieka. Czy dzisiaj ja mam problem z pychą? Mam nadzieję, że wykład pomoże odpowiedzieć na to pytanie. Miałem taką pokusę, żeby użyć definicji słownikowej, czym jest pycha, ale zamiast tego przestudiujemy kilka fragmentów, które o tym mówią. Czym jest pycha? Pierwszy fragment pochodzi z listu do Rzymian, słowa apostoła Pawła. Popatrzmy. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Czym jest pycha? Pycha to zbyt wysokie mniemanie o sobie. Niektórzy ludzie słuchając tego pomyślą, że chrześcijanin musi mieć jakąś taką pokorę w sobie, taką niską godność, tak? Że on nic w życiu nie osiągnie, że nie będzie kimś wielkim. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Grzech pychy to zbyt wysokie mniemanie o sobie, niezgodne ze stanem rzeczywistym. Więc człowiek, który przecenia własną wartość, ma problem z pychą. Do kogo apostoł Paweł pisze te słowa? Czytamy list do Rzymian. Mieszkańcy stolicy świata, ówczesnej stolicy świata, z pewnością mieli tą tendencję, by przeceniać swoją wartość. Prawdopodobnie mieszkańcy każdej stolicy mają do tego tendencję, żeby czuć się trochę bardziej, trochę lepszymi od pozostałych. Myślę, że my też możemy to odczuć w naszym kraju. Prawda. Mieli tendencję, by przeceniać swoją wartość. Im się wydaje, że są jacyś wielcy, ale kiedy my na to patrzymy, to dla nas to jest nawet czasami zabawne. I okazuje się, że ten sam problem miał miejsce w Kościele. Przecież apostoł Paweł nie pisze do wszystkich Rzymian, tylko pisze do Kościoła w Rzymie. Pycha to niewłaściwa ocena samego siebie, zbyt wysokie mniemanie o sobie. Apostoł Paweł z racji swojego urzędu, z racji swojej rangi, moglibyśmy użyć takiego słowa popularności, mógł doskonale wpasować się w klimat stolicy świata. Był zresztą obywatelem Rzymu rzymskim. Czyli mógł zupełnie postępować tak jak tamci ludzie. Mógł tam zrobić karierę, mógł być największy, najlepszy. Ale to nie jest Boży sposób myślenia. To jest czysto ludzkie. Apostoł Paweł jest modelem Bożego sposobu myślenia. A w nim nie ma miejsca na pychę, czyli na przecenienie własnej wartości. Zauważmy ciekawą rzecz. W jaki sposób on zwraca się do Rzymian? Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Apostoł Paweł nie mówi, mocą mojego apostolskiego urzędu nakazuję wam to i to. On to mógł zrobić. Miał taką moc, był bardzo szanowany. Ale czytamy mocą łaski, która została mi dana. Paweł, znany jako apostoł narodów, zwracając się do stolicy świata, nie mówi o sobie, o swojej wielkości, o swoich zasługach, o swoim doświadczeniu. Nie chlubi się tym, za to mówi, że wszystko, co ma i kim jest, dostał. To jest dar łaski, dar od Boga. Nie podkreśla własnych zasług, chociaż były ich setki, nie podkreśla kompetencji, nie było drugiego tak kompetentnego w tamtych czasach. On jednak mówi, że wszystko, co dostał, z łaski i mocą tej łaski do nich przemawia. Więc pycha jest to takie przypisywanie sobie zasług za to, co mi się w życiu udało. Oczywiście mamy w tym jakiś udział, w tym, gdzie doszliśmy w życiu, ale apostoł Paweł, jako ten, który reprezentuje Boży sposób myślenia, mówi, wszystko, co mam, kim jestem, to jest łaska Boża i Jego zasługa. To jest dosyć jaskrawy przykład. Apostoł Paweł, kiedy pisał w ten sposób do Rzymian, wiedział, że to w jakiś sposób ich rozdrażni, tak jak dzisiaj prawdopodobnie rozdrażnia współczesnego człowieka. Jak to? Wszystko od Boga zależy. Przecież ja tyle wypracowałem, tyle zrobiłem. Przecież to moja zasługa. Ludzie w swojej pysze przypisują sobie sukces. Mają wrażenie, że do wszystkiego doszli sami, bez niczyjej pomocy. Atmosfera miasta, atmosfera Rzymu z pewnością sprzyjała takiej ocenie własnej sytuacji. Do tych samych ludzi, do tego samego kościoła, oprócz listu do Rzymian, trafia jedna z Ewangelii, dokładnie Ewangelia Marka. A co czytamy na samym początku Ewangelii Marka? Jest tam powiedziane, jak Jezus na swoich uczniów powołuje nie wspaniałych, kompetentnych, wykwalifikowanych, wykształconych mieszkańców ze stolicy, tylko na swoich uczniów bierze kogo? Rybaków z prowincji. I znowu ci ludzie w Rzymie to czytają, Ewangelię Marka, i widzą, że Jezus działa w życiu prostych ludzi, że nie trzeba być w centrum świata, by Bóg coś zaczął robić. Że Jezus na swoich uczniów nie powołuje wyjątkowych ludzi, ale normalnych, zwykłych, przeciętnych. I te słowa Ewangelii Marka, te słowa listu do Rzymian wypełniają swoje zadanie w stolicy świata, która jest wyniosła, jak każda stolica. Wyniosła przez rangę wśród innych miejsc. Pycha jest to zbyt wysokie mniemanie o sobie. Wysoka samoocena na podstawie tego, co mi się wydaje, albo co mówią inni. Dlaczego pycha jest niebezpieczna? Dlaczego przecież człowiekowi łatwiej, kiedy jest przekonany o własnej sile, prawda? W dzisiejszym świecie chcesz coś zrobić, to musisz naprawdę w siebie wierzyć, więc teoretycznie ludziom, którzy mają w swoim sercu pychę, jest łatwiej. Oni pójdą dalej. Taka jest teoria tego świata. Ale co Biblia mówi na ten temat? Jeden z głównych wersetów w Piśmie Świętym na temat pychy pochodzi z Księgi Przysłów, 16 rozdział. Czytamy tam, przed porażką wyniosłość. Duch pyszny poprzedza upadek. Więc Słowo Boże naucza, że pycha jako stan naszego serca poprzedza upadek. Pycha prowadzi człowieka do innych grzechów, do różnych błędów. Dlatego jest tak bardzo niebezpieczna i Boże Słowo przed nią ostrzega. Oczywiście wydaje się dobrym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy, ale Biblia mówi, że koniec drogi takiego człowieka jest przykry. Więc jeżeli pozwalamy sobie na to, by w naszym sercu była pycha, to tak jakbyśmy zbierali na karcie punkty na jakąś porządną życiową porażkę. Kiedy nasze serce jest pyszne, takie punkty zbieramy. Przyjdzie moment, że trzeba będzie to wypłacić. Księga Przysłów nazywa to porażką czy upadkiem. Tak było, nie wiem czy pamiętacie, z negatywnym bohaterem, którego poznawaliśmy na obozie w Wierchomli i na obozie młodzieżowym w Świętajnie. Może wyświetlimy dwa obrazki, które na obozie młodzieżowym zrobili dla nas Marta i Dawid, a wy powiedzcie mi, kogo te obrazki przedstawiają. Oczywiście króla Nabuchodonozora, tak? Król dostał od Boga sen. Możemy o tym przeczytać w księdze Daniela. I w tym śnie król widział wielkie, piękne drzewo. Jednak w pewnym momencie w tym śnie widział, że Bóg kazał to drzewo ściąć i zostawić tylko pień. I król zaniepokoił się tym snem, poprosił Daniela o wyjaśnienie. I Daniel wyjaśnia, Księga Daniela, 4 rozdział. Będę czytał też od 17, widzę, że nie mamy tego na ekranie. Drzewem, które ujrzałeś, jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata. Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia. Rosa z nieba będzie cię zwilżać. I 4 rozdział od 25. Wszystko to spełniło się na królu. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał się i powiedział, czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską, siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba. Otrzymujesz zapowiedź, królu Nabuchodonozorze. Panowanie odstąpiło od ciebie, zostaniesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał wśród zwierząt polnych i będą ci dawać jak wołom trawę na pokarm. 7 okresów czasu upłynie nad tobą, dopóki nie uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała go. Włosy jego urosły niby pióra orła, paznokcie zaś jego jak pazury ptaka. Na przykładzie tego króla widzimy, czym jest pycha. Jest to przypisywanie sobie sukcesu, że jest naszego autorstwa w niezależności od Stwórcy, zapominając o Jego udziale. W wersecie 27 czytamy, czyż nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej własnej potęgi i chwały? Pycha to jest właśnie to, podkreślanie, to ja jestem autorem. Ode mnie wszystko zależało. To, gdzie jestem dzisiaj w życiu, to, co mi się udało, kto inny to zrobił, jak nie ja? Czy to nie ja sam, nie moja siła, nie moja potęga, nie mój rozum, rozsądek, roztropność? Pycha to podkreślanie ciągle ja. Z serca króla wypłynęła pycha i to nie jest nic dziwnego, dlatego że to jest w sercu każdego człowieka, każdego z nas tutaj na tej sali. I król potrzebował lekcji, która sprowadzi go na ziemię, bo przeceniał swoje zasługi. Potrzebował Bożej ingerencji, by oceniać siebie trzeźwo, I tak się stało. Minęło 7 okresów czasu. Umysł wrócił królowi, został wrócony, zwrócony królowi i król uznał Boga. Człowiek potrzebuje czasami Bożej ingerencji, by myśleć o rzeczywistości trzeźwo, by zrozumieć, kim jest, by zrozumieć, że jutro do nas nie należy. Po całym paśmie sukcesów, a czasami tak się zdarza, że mamy lata sukcesów, wydaje nam się, że przyszłość jest pewna, że należy do nas. Tak to wszystko zaplanowaliśmy. I to nie jest zgodne z rzeczywistością. To jest tylko nasze złudzenie, że jesteśmy tacy wspaniali, tacy silni, tacy niezależni od Stwórcy. Dlatego Bóg przygotowuje lekcje dla człowieka, by myślał o sobie trzeźwo, by nie przeceniał własnej wartości, by nie zapominał o tym, który dał mu życie i świat do dysponowania. Pytanie dzisiaj kierujemy do samych siebie. Czy w naszym sercu ten problem tkwi? Czy w naszych sercach jest pycha? Czy może jest w naszych sercach złudzenie samowystarczalności, że mamy wszystko ogarnięte, całe nasze życie? Nie potrzebujemy ingerencji Stwórcy. Na sali mamy wielu młodych ludzi, którzy dopiero dokonają wielkich rzeczy i tego im życzymy, tego nawet Bóg chce, by dokonali wielkich rzeczy. Jak w przypadku młodego człowieka, który jeszcze nic na pokaz nie zrobił, sprawdzić, czy w nim jest pycha? Okazuje się, że da się to sprawdzić. Król zbudował wielki Babilon, no i wtedy z jego serca wypływa pycha, bo on mówi, no wszystko zbudowałem. A co z tymi z nas, którzy jeszcze nic nie zrobili? Czy ich też dotyczy ten problem? Czy można nic w życiu jeszcze nie zrobić, a mieć problem z pychą? Oczywiście, że można. List Jakuba, 4 rozdział. Czytamy tam o pewnych ludziach. Teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta, spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel, osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. Można być człowiekiem, który nic w życiu nie osiągnął, nie ma się czym pochwalić, a i tak ma problem w swoim sercu, problem z pychą. Wystarczy, że planujemy dokonać wielkich rzeczy, nie uwzględniając, nie kalkulując, że potrzebujemy Bożego błogosławieństwa w tym. Brak uwzględniania Boga w tym planie na nasze życie jest pychą i wyniosłością. To nie jest trzeźwe i rozsądne myślenie, kiedy wydaje nam się, że wszystko zależy tylko od nas i od naszej pracy. Bardzo wiele zależy od nas i od naszej pracy. Ale co się stanie, jeżeli nie wkalkulujemy w to zaangażowania Boga? Dlaczego Jezus uczył swoich uczniów w modlitwie Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? Czy chodziło mu o to, żeby nikt z nas nie pracował i żebyśmy musieli modlić się codziennie o jedzenie? Nie, wiele wersetów mówi o tym, że masz zdobyć pieniądze, by zjeść. Nawet Biblia mówi, jak ktoś nie pracuje, niech nie je, bo jest to zły model życia. Ale chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Jesteśmy zależni od Stwórcy nawet w tak podstawowych rzeczach jak pokarm. Bo może się tak stać, że jutro nie będzie co zjeść. I to nie zależy od nas. Trzeźwe myślenie polega na braniu pod uwagę wszystkich czynników, także tego, czy Bóg coś pobłogosławi, czy nas wesprze, czy może stanie naprzeciw jako nasz przeciwnik. Przecież czytamy, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Więc zaliczkę na upadek wpłacają ci, co jeszcze nic w życiu nie zrobili, nic nie osiągnęli, ale snują plany, zapominając o Bogu. Jest to pycha. To, że człowiek sobie szkodzi, kiedy w sercu ma pychę, to już odkryliśmy, ale są jeszcze inne konsekwencje pychy. Warto na nią popatrzeć też troszkę z innej strony. Zobaczmy. Księga Przysłów, 16 rozdział i Psalm 101, werset 5b. I od razu, jakbyśmy mogli też dokleić psalm. O, dziękuję. Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie. Kto oczy ma pyszne i serce nadęte, tego nie zniosę. Są to słowa Boga. Serce, w którym jest wyniosłość, jest rzeczą obrzydliwą dla Boga. Jest to coś odpychającego, kiedy w naszym sercu jest pycha. Bóg mówi, jest to nie do zniesienia, kiedy człowiek ciągle się nadyma, ciągle się pyszni, ciągle przecenia swoją wartość, ciągle przypisuje sobie wszystko. Jest to nie do zniesienia. Zresztą to nie tylko dla Boga jest obrzydliwe. Pycha, mania wielkości, zarozumiałość są to obrzydliwe rzeczy także w naszym odczuciu. Kiedy spotykasz na swojej drodze osobę, która myśli, że wie wszystko, że wie więcej od ciebie, że jest lepsza. Dla człowieka jest to odpychające. Nie chcesz przebywać z taką osobą. Człowiek taki myśli, że świeci, tak się to mówi, prawda? A tak naprawdę odpycha, jest odrażający. Myśli, że robi wrażenie, wchodząc w jakąś grupę, a tak naprawdę trzeba go znosić, bo jest to coś okropnego, kiedy ktoś tak się zachowuje. Każdy, kto się wynosi nad innych, przez tych innych musi być znoszony. Potrzeba wiele miłości i wiele cierpliwości, żeby takiego człowieka zaakceptować i przygarnąć. Więc pycha jest obrzydliwością w oczach Boga, ale jest też obrzydliwością w naszych oczach. W Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, czytamy, że to, co za wielkie, uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Boga. W Kościele jest tak samo. To, co tam na zewnątrz czyni jednych wielkimi, drugich małymi, tutaj się nie liczy. Bo jest obrzydliwością, kiedy ktoś się wywyższa z jakiegokolwiek powodu. W świecie jest inaczej. Oczywiście ludzie nie znający Bożego sposobu myślenia, nie znający Bożej miłości, są zapatrzeni w innych ludzi. Ubóstwiają ich. Celebrytów, aktorów, reżyserów, naukowców, cokolwiek, sportowców. W jakimś sensie są w nich zapatrzeni i ich ubóstwiają. To jest ludzkie myślenie. Ale człowiek, który poznał Boży sposób myślenia, patrzy inaczej. Na nim już nie robi takiego wrażenia, to co robi wrażenie na świecie. A nawet zdarza się, że jest odrażające, kiedy ktoś wywyższa się nad pozostałych. Nie chodzi o to, żeby nie szanować tych, którzy zrobili coś wielkiego, którzy osiągnęli, mają jakiś sukces sportowy. Oczywiście szanujemy za to, gratulujemy, cieszymy się z tego. Ale to nie jest powód, żeby ich ubóstwiać. Jak więc możemy patrzeć jako chrześcijanie na te sprawy? Pierwszy list do Koryntian i słowa apostoła Pawła, 4 rozdział. Któż będzie cię wyróżniał? Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Ten problem na świecie jest normą, ale w Kościele, jak widzimy, też się zdarza. Tak było w Koryncie. Niektórzy chrześcijanie chodzili z taką podniesioną głową. Czuli się lepsi, czuli się wyjątkowi w grupie, w lokalnej wspólnoty, jaką tworzyli. Chełpili się, wynosili się ponad innych. Apostoł Paweł pyta, kto będzie cię wyróżniał? Po co tej grupie twoja wyższość? Pokaż korzyść z twojej wyższości. Co ona daje? Zresztą, co masz w swoim życiu, co nie byłoby dane ci przez Boga? To dlaczego się chełpisz? Dlaczego chodzisz z zadartym nosem, czołem, tak jakby to była twoja zasługa? A to nie jest twoja zasługa. Przekonanie, że jestem lepszy od innych, przekonanie, że jestem mądrzejszy od innych, przekonanie, że ja bym to zrobił lepiej niż ci tutaj, jest w oczach Boga i ludzi obrzydliwością. W świecie może i tak jest, ale nie w Kościele. Chęć wyróżniania się ponad innych jest grzechem pychy wobec Boga i wobec bliźniego. Jest świadectwem błędnej oceny samego siebie. Jest sprzeczne z trzeźwym myśleniem o samym sobie, do którego Bóg zachęca i nas uzdalnia. Dobrze to widać po życiu apostoła Pawła. Jest w Nowym Testamencie niezwykły przykład tego, jak on to robił. Jak on, który miał powody, by myśleć o sobie, że jest wyższy od innych, nie wywyższał się ponad nich. Przykład znajdujemy w liście do Tesaloniczan, 2 rozdział. Popatrzmy. Jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Apostoł Paweł i jego współpracownicy ze względu na swoją rolę, ogromną rolę, jaką odegrali, ze względu na swoje bogate doświadczenia, trudne przeżycia, mogli przybyć do Tesaloniczan jako specjaliści. Zresztą tak byli postrzegani, to są ci najlepsi. Mogli przybyć jako wielcy przywódcy. Oto apostoł Paweł, ten, który ewangelizuje narody. Mogli zachowywać się jak goście w hotelu, oczekiwać od Tesaloniczan właściwej gościny, właściwego poziomu ich przyjęcia. Paweł był dla młodych kościołów wielkim autorytetem, niepodważalnym. Na pewno zrobiliby wszystko, o co ich poprosi. Ale nie czytamy, że on w jakikolwiek sposób pokazywał swoją wyższość. Czytamy co? On jako ten, który reprezentuje Boży sposób myślenia, nie wynosi się ponad Tesaloniczan. Aby nie odczuwali dystansu, że jest jakaś różnica w ich wartościowaniu, ich życia, a jego życia. Ten dystans faktycznie w niektórych sferach był. Gdyby Tesaloniczanie mieli zapisać swoje chrześcijańskie CV, mieliby tylko imię, nazwisko i punkt pierwszy, nawróciliśmy się. Gdyby Paweł spisał swoją historię, to co zrobił, także dla Królestwa Bożego, zajęłoby to pewnie 4 strony. Ale Paweł nie chce budować dystansu, dlatego mówi, stanęliśmy pośród was pełni skromności. Ciekawe stwierdzenie, można być pełnym skromności. Na ile się dało, byliśmy skromni. Jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Matka, kiedy zajmuje się swoimi dziećmi, nie buduje dystansu, nie udowadnia, że jest mądrzejsza, chociaż w pewnym sensie jest. Nie udowadnia, że jest silniejsza, chociaż wiadomo, że jest. I apostoł Paweł razem ze współpracownikami Zamiast zachowywać się jak wspaniali goście, których trzeba dobrze przyjąć, zachowują się jak matka, która troskliwie opiekuje się dziećmi. Używa wszystkich rzeczy, całego swojego autorytetu, siły, mądrości, tak jak matka używa tych rzeczy dla dobra swojego potomstwa. I to, że jest matką, nie oznacza nigdy, że jest ważniejsza od dziecka. Czy w moim sercu jest pycha? Pycha to budowanie dystansu między ludźmi. Uważanie się za lepszego, uważanie się za ważniejszego w grupie i używanie tego wszystkiego dla samego siebie, dla polepszenia swojego samopoczucia. Jestem lepszy od innych. Czy jest to kwestia mojego wyglądu, czy jest to kwestia mojej inteligencji, czy jest to kwestia mojego wykształcenia, statusu społecznego. Wszystkich tych rzeczy możemy użyć, żeby poczuć się lepiej od innych. I to jest pycha. Apostoł Paweł miał wszystkie te narzędzia, a żadnego z nich nie użył dla siebie. Używał ich tylko dla dobra podopiecznych. Ktoś z obecnych tu na sali opowiadał o swoim wielkim profesorze podczas studiów, który gdy tylko pojawiał się na zajęciach, wymagał od uczniów zupełnej ciszy. Wszystko musiało być ułożone tak, jak on chciał. Nie mogłeś pisnąć, bo to on teraz przemawia. On, wielki człowiek. On teraz mówi, więc ty jesteś nikim, masz siedzieć nisko. Używał swojej władzy nie dla dobra studentów, tylko dla budowania własnej wielkości, dla umacniania swojego autorytetu. W świecie to jest normą, jak zbudować autorytet? Siłą. Ale w Kościele apostoł Paweł nie przybywa w blasku, przybywa pełen skromności. On reprezentuje Boży sposób myślenia, o którym co tydzień tutaj mówimy. Pycha, chęć wywyższania się nad innymi, chęć wykorzystania tego, co mam, by poczuć się lepiej od innych, jest to bardzo odpychające, obrzydliwe w oczach Boga i także dla nas. Apostoł Paweł miał wielki autorytet w oczach Tesaloniczan, ale nie budował go na dyscyplinie. Nie kazał się w żaden sposób tytułować apostołem. Nie budował go na swoich zasługach. To nie polegało na tym, że on przychodził do Tesaloniczan i wymieniał, jakie to wielkie rzeczy zrobił, ile cierpiał. Autorytet tego człowieka zwiększał się nie przez jego dokonania, ale przez troskę, którą okazywał Tesaloniczanom. Troskę połączoną z przygarnianiem, tak jak matka przygarnia swoje dzieci. Wielu z nas ma więcej niż inni. I nie chodzi tu tylko o pieniądze. Po prostu tak jest. Niektórzy doszli dalej niż inni. Niektórzy są bardziej sprytni, niektórzy są mądrzejsi, niektórzy są w ocenie tego świata ładniejsi. Pycha to jest wykorzystanie tego czegoś, żeby poczuć się lepszym od innych. Jest to obrzydliwe w oczach Boga i także naszych. Bóg obdarzył ciebie czymś, każdego z nas, tak Biblia naucza. Nie po to, żeby się wywyższać, nie po to, żeby świecić jak gwiazda, nie po to, żeby czuć się dobrze, bo jestem lepszy, ale po to, żeby służyć innym. Kiedyś odwiedzili nas chrześcijanie z Brazylii, z takich wielotysięcznych wspólnot na północy Brazylii i opowiadali o tym, jak u nich to wygląda, spotkanie. Mówili, podczas naszego niedzielnego wydarzenia siedzi milioner, obok niego siedzi człowiek, który nawet nie ma na utrzymanie na dzisiaj. We wspólnocie nie ma miejsca na różnice między nami. W społeczeństwie są, w Kościele znikają, bo chcemy patrzeć Bożymi oczami na wartość człowieka. I o tej wartości nie świadczy to, ile ma, albo to, jak jest inteligentny, mądry, ładny, sprytny, ogarnięty. Każdy człowiek ma równą wartość w oczach Boga. I wspólnota to właśnie odzwierciedla. Na zewnątrz istnieją podziały, ale tutaj znikają. I każdy, kto wynosi się ponad innych, wprowadza do wspólnoty fragment ze świata. To jest zupełnie inny model myślenia, inny sposób życia, inny sposób wartościowania ludzkiego życia. Warto więc rozwiązać ten grzech, o którym dzisiaj mówimy, grzech pychy. Nazwać go po imieniu. Biblia uczy nas, że jeżeli wyznamy nasze grzechy, to Bóg je odpuści i nas oczyści. To jest sposób, żeby pozbyć się grzechu z naszego serca, przyznać się do niego Bogu. Boże, przepraszam, że myślę o sobie zbyt wiele, że przeceniam własną wartość. I to w ten sposób, że czuję się lepszy od innych, że ciągle wiem lepiej od nich. Boże, przepraszam, że wydaje mi się, że jestem od Ciebie niezależny, że ja potrafię własne życie ogarnąć i dobrze mi to wychodzi. Uległem złudzeniu, że jutro zależy ode mnie, a Twoje słowo mówi, nie wiecie, co jutro będzie. Przepraszam, że kreuję własną przyszłość, tak jak dzisiejsze nauki nakazują, nie uwzględniając tego, czy Ty na to pozwolisz, czy nie, czy mi pomożesz, czy się przeciwstawisz. Na koniec tego wykładu chciałbym się odnieść do pewnej interpretacji tych prawd. Niektórym słuchaczom wydaje się, że ta równość w Kościele zabija indywidualizm. Że każdy chrześcijanin to powinien być taki sam. Niektórzy mają wrażenie, że jak ktoś jest pobożnym człowiekiem, to jest taki nijaki. Jest szary, jego życie jest nudne. Nic sobą nie reprezentuje, tylko podoba się Bogu. I oczywiście jest to błędne myślenie. Nie ma to nic wspólnego z tym, czego naucza nas Boże Słowo. Czy Bogu zależy na tym, by każdy z nas był identyczny według jakiegoś doskonałego wzorca? Czy Bogu zależy, żeby mieć taką salę 200 identycznych kopii człowieka? Bóg stworzył świat bardzo różnorodnie. Nie wszystko identyczne. I Bóg też patrzy w ten sposób na Kościół jako całość, czy na lokalną wspólnotę. Obdarował nas w różny sposób i różnimy się. Ja od mojego taty różnię się, prawda? Wszyscy się różnimy. I to nie jest kwestia naszych wyborów, to jest kwestia tego, jak Bóg nas stworzył. To jest kwestia tego, jak Bóg nas obdarował. Biblia mówi, że każdy, kto się nawrócił do Niego, otrzymał unikalny dar. Biblia też mówi, że możemy starać się o więcej darów. Możemy się starać o to, żeby Bóg nas obdarował następnymi rzeczami. Apostoł Paweł był tego przykładem, był niezwykle obdarowany. Ale nigdy tego obdarowania nie wykorzystał, żeby poczuć się wielkim apostołem narodów, jak go dzisiaj niektórzy zwą. On stał między ludźmi jak matka z dziećmi. Więc Bóg nas różnie obdarował, każdego, kto mu zaufał. Dał różne zdolności. Pytanie jest, po co tych rzeczy się używa? Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, czytamy tam. Jako dobrzy szafarze, czyli zarządcy różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Mamy tu napisane, każdy otrzymał jakiś dar. Mamy także powiedziane, że to wszystko jest z Bożej łaski, nie z naszych zasług i kompetencji. I mamy powiedziane, że jesteśmy szafarzami, czyli zarządcami. Dostaliśmy coś, czym mamy jak najlepiej rozporządzać. I teraz tak, Bóg obdarował cię czymś, ty to widzisz. Pytanie, jak to wykorzystasz? Bo Biblia naucza, że Bóg obdarował człowieka przede wszystkim po to, by służyć sobie nawzajem. Jeżeli użyjesz tego, czym Bóg cię obdarzył, by się wywyższać, nic nie zdziałasz. Będziesz tylko śmiesznym człowiekiem, po którym widać, że szuka własnej wielkości, po którym widać, że czuje się lepszy od innych. Ale jaki z tego pożytek dla reszty? Żaden. Bóg sprzeciwia się pysznym. Człowiek, który wykorzysta obdarowanie dla własnej wielkości, by się poczuć lepiej, Bóg go zahamuje. Co więcej, Bóg obiecuje, że ten człowiek się będzie wstydził swojego życia. Nie będzie się miał czym pochwalić. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia. A jeżeli użyjesz swojego obdarowania, żeby służyć ludziom, wspólnocie, rodzinie, społeczeństwu, Bóg wesprze to dzieło swoją mocą. Dał ci coś, może tobie się dzisiaj wydaje, że to jest twoja zasługa, chociaż nie wiesz wcale skąd przychodzisz i kto dał ci życie, prawda? Bóg dał ci coś wyjątkowego, obdarzył cię. Warto to dobrze wykorzystać. Można przegrać życie, czując się lepszym od innych, nikt z tego nie ma korzyści, a człowiek, który tak się czuje, jest śmieszny, trzeba go znosić. Bóg obdarował cię po to, byś służył innym. Jeżeli w twoim sercu jest pycha, warto ją dzisiaj wyznać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to sobie zbieramy punkty na porażkę i przyjdzie moment przegranej. I Biblia mówi, że ta przegrana to nie jest jakaś nasza wewnętrzna przegrana, to jest przegrana widoczna dla pozostałych. O wiele lepsze jest poczucie wspólnoty i równości z innymi, której doświadczamy tutaj. O tym też będziemy zresztą mówili zaraz po przerwie w mniejszych kręgach. Dla tych z was, którzy nas oglądacie dzisiaj online, materiały do spotkania w małych forum idei po przerwie są dostępne od dzisiaj na naszych smartfonach. Może dobrze by było, gdyby online poszła ta następna tablica. Wchodzimy na stronę naszą www.coek.pl, zakładka Twórz Forum, przycisk Forum, kręgi. Po przyciśnięciu mamy materiał na dzisiejsze spotkanie w mniejszych kręgach. Jeżeli oczywiście ci, co są na sali, też nie muszą brać kartki, mogą w ten sposób skorzystać z tego materiału. Za dwa tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli i będziemy żyli, poruszymy temat grzechu lenistwa. Więc chciałbym zachęcić tych, którzy już dzisiaj wiedzą, że są leniwi, żeby przyszli za dwa tygodnie, bo no, żeby im się nie zachciało zostać w domu. Dobrze? Dziękuję.